Myślę, że to, co do tej pory już przeżyliśmy z naszym Panem w modlitwach, w naszym uwielbieniu, już bardzo ubłogosławiło nasze serca, nasze wnętrza i wiemy, że ten poranek to poranek dobry, jak każdy, kiedy lud Boży zgromadza się, spotyka, tak i dzisiaj nasze życie jest pełne oczekiwania, bo było już takim oczekiwaniem, myślę, i w tygodniu, w naszych korespondencjach i to, że Duch Święty będzie działać, myślę, wielu, wielu z nas ma w swoim sercu i swoich myślach. Kochani, to jest cudowne, że Słowo Boże, na którym chcę się teraz skupić przez kilkadziesiąt minut, jest słowem tak uniwersalnym, tak ponadczasowym, wiecznym. I gdybym ja miał powiedzieć jako człowiek, czym jest wieczność, czy ktoś z was, to oczywiście byśmy nie byli w stanie tego powiedzieć. Ale kiedy czytamy Słowo, czy to w Nowym Testamencie, a to jest 2000 lat wstecz, czy to w Starym Testamencie, a tam już dochodzimy naprawdę do odległych wieków, a to Słowo jest takie świeże, to Słowo jest takie czyste, tak jakby napisane dopiero co dla nas na zamówienie. Na sam początek przeczytajmy Psalm 59, dwa wersety, 10, 11 werset, które są modlitwą Dawida, młodego wówczas Dawida. Jeszcze nawet nie był królem. Posłuchajcie, jaka jest jego deklaracja. Przeczytajmy wspólnie, co deklaruje ten młody pomazaniec pański. Mocy moja, Ciebie trzymać się będę, gdyż Ty, Boże, jesteś twierdzą moją. Bóg mój wyświadczy mi łaskę swoją. Bóg ukaże mi klęskę wrogów moich. Piękne słowa i piękna modlitwa. Piękne wyznanie i piękna deklaracja, która mówi o tym, Boże, mocy moja, Ciebie trzymać się będę. Będę trzymać się Ciebie z całych sił, Boże mój, kurczowo, ile tylko mi starczy tchnienia. Będę Ciebie się, Boże mój, trzymać, bo Ty jesteś moją twierdzą. Dawid, który pisał te słowa, nie był w jakimś szczególnie podniosłym nastroju, radosnym. On nie świętował zakupu nowego rydwanu. W tym czasie, kiedy pisał te słowa, on nie wypróbował czwórki swoich najszybszych koni przy tym rydwanie i nie powiedział, wow, Boże, ale Ty jesteś cudowny. Ty takie dary mi dajesz, to będę Ciebie wielbił. To był czas niezwykle ponury w życiu Dawida. Bo oto jego teść dzień wcześniej chciał popełnić zamach na nim. Rzucił w niego włócznią, ledwie uszedł z życiem. Musiał uciekać, schronił się do swego domu ze swoją małżonką, córką Saula Michal. I nagle słyszą, że żołnierze, siepacze Saula otaczają ten dom. I godziny tak naprawdę Dawida są policzone. Szybko żona mu radzi, jeśli nie uciekniesz teraz przez okno, to za chwilę rana już nie doczekasz. I po tych właśnie wydarzeniach Dawid pisze te słowa, które mówią, deklarują i które stawiają jego po jednej konkretnej stronie, po stronie Bożej. Boże, jakakolwiek by niesprawiedliwość mnie nie spotkała jeszcze, to będę się Ciebie trzymać, bo Ty jesteś moją twierdzą. Już wiedział coś Dawid w tym czasie na temat zdobywania twierdz. Już śpiewano o nim piosenki. Już kobiety izraelskie ogłaszały, jakim jest dzielnym wojownikiem. Ale jeszcze wiele twierdz było do zdobycia przez Dawida. To był wojownik od swojej młodości i on wiedział, jak się takie twierdze zdobywa z Bożą pomocą. Ale ogłasza, że Bóg jest taką twierdzą, której nikt nie jest w stanie zdobyć i w żaden sposób każdy, kto trzyma się Boga, nie będzie pognębiony, nie będzie pohańbiony. Dzisiaj chciałbym mówić i nas dzisiaj wprowadzić w to miejsce, aby spojrzeć na swoje życie i przy pomocy Słowa Bożego postawić się po którymś z tych miejsc. Czy jestem po stronie Boga i mogę razem z Dawidem mówić tymi słowami: mocy moja, trzymać się Ciebie będę, bo jesteś moją twierdzą, na przekór wszystkim moim wrogom, bo Ty mi wyświadczasz łaskę? Oby tak było, oby wszyscy na tym miejscu mogli powiedzieć właśnie te słowa. Ale chcę na początek powiedzieć, że wybory, to nasze stawianie się po jednej czy po drugiej stronie towarzyszą nam już od bardzo wczesnego dzieciństwa. Jako ludzie stworzeni do tego, aby rozróżniać pomiędzy tym, co dobre, a pomiędzy tym, co złe, my musimy dzień po dniu dokonywać wyborów i nie są to wybory typu zjeść kanapkę z malcem czy ze smalcem. To są normalne, codzienne wybory, ale już szkoła, do której udają się nasze dzieci, już tam są stawiane wobec pewnych wyborów. I tak, czy będziesz bliżej tej grupki, którą można nazwać grupką luzaków, którzy tak sobie naukę traktują z przymrużeniem oka, radośnie, wesoło i byle do wakacji? Czy znów może trzeba opowiedzieć się po stronie pilności, po stronie zaangażowania, po stronie aktywności w szkole? Cokolwiek by nie wybrać, wiąże się z pewnymi konsekwencjami. Bo jeśli ktoś jest tym luzakiem, tym, który ma w nosie wiele rzeczy, musi spotkać się wcześniej czy później z tym, że wyniki będą słabsze w nauce, że będą jakieś konsekwencje ze strony nauczycieli. Ale jeśli po tej drugiej, to znów środowisko rówieśnicze powie: o, ten to Lizus, na pewno donosi, na pewno to nie jest człowiek, osoba, chłopak czy dziewczyna, któremu można zaufać. I te wybory już wtedy się dokonują. Ale kiedy wraca się ze szkoły, to znów kolejne wybory na podwórku. Może w tych czasach coraz mniej tego podwórka, więcej komputerów, ale również, kiedy jest zabawa, opowiesz się po stronie Indian czy kowboi. Przejdziesz do drużyny, która musi przegrać w tej zabawie, czy będziesz po stronie zwycięzców. Czy będziesz po stronie czterech pancernych, czy będziesz w grupie hitlerowców. Zawsze chciałoby się być w tej dobrej grupie. Oczywiście, o ile te zabawy są niewinne, to gdyby popatrzeć, posłuchać czy poczytać o wyborach, które dokonują dzieci w Brazylii, kiedy gangi na każdym kroku czekają, czy to w Puerto Rico, czy nawet w Stanach Zjednoczonych, tam wybory przez młodzież są dokonywane również. Wstępuje do gangu z czerwonych koszul czy czarnych, tak czy inaczej źle. A po środku nie bardzo jest miejsce. Kochani, wybory towarzyszą nam na każdym kroku. A kiedy doroślejemy, idziemy do pracy, również jest kolejny wybór. Czy będę pilnym pracownikiem, który złapał wizję mojego szefa, który rozumie, o co w tej firmie chodzi, co my chcemy wspólnie osiągnąć? Czy raczej na kawie, gdzieś tam w kuluarach, zacznę rozmawiać z przeciwnikami szefa, którzy mówią: to bezsens, to co my robimy, to nie jest ani w połowie zapłacone, a co dopiero, żebyśmy widzieli jakikolwiek sens tej pracy. I znów jesteś blisko szefa, to jesteś ten, który karierę chce zrobić, to jesteś ten, który podlizuje się, a jesteś w tamtej grupie, wcześniej czy później ktoś cię sprzeda i nie awansujesz już więcej. Takie oto wybory ludzie dokonują na co dzień, my dokonujemy na co dzień. Ale też jest wybór pomiędzy tym, czy moje serce będzie blisko Boga, czy ja jako człowiek uznam, że jestem śmiertelnym, grzesznym człowiekiem, czy raczej powiem: to nie jest takie ważne, czy stanę po drugiej stronie, poprzyglądam się, ja mam jeszcze czas na tego typu rzeczy, jest tyle innych spraw, którymi mogę się zająć. I w sferze wiary można być człowiekiem, który mówi: nie ma Boga, nie uznaje bytu wyższego niż ja, a po śmierci mojej idę do nicości. A może ktoś wybiera drogę pośrodku, żeby nie być całkiem takim outsiderem po jednej czy drugiej stronie. Mówi: trochę wierzę, wiem, że coś jest, tak mnie uczono, ale czy do końca jest to prawdą? Szkoda mi życia, żeby to wszystko zgłębiać. A kiedy przyjdą do mnie z ankietą, to napiszę: wierzący, niepraktykujący. Czy może opowiesz się całym sercem za Jezusem, za Jego prawdą, za Jego królestwem i wtedy też musimy liczyć się, że będą tego jakieś konsekwencje. Konsekwencje, które spotkają się z jakimś ostracyzmem w środowisku, niezrozumieniem, czy wręcz nawet odrzuceniem. Dawid, którego cytowałem przed chwilą, był gotów na wszystko, na wszelkie wyśmiania, na wszelkie nieprzyjemności, bo mówi, ale ja opiewać będę moc Twoją. Rano weselić się będę z łaski Twojej. I śpiewa Bogu na chwałę, wiedząc, że niewielu w jego pokoleniu było takich, którzy w ten sposób swoją miłość do Boga wyrażają. Kochani, o ile te wybory codzienne, o których mówiłem, są może znaczące dla życia, dla rozwoju, czy dla takiego bycia człowieka, ale można zmienić zdanie, można ustawić się tak czy inaczej, można wysądować, co w danym środowisku jest najlepsze. O tyle w kwestiach wiary mamy do czynienia ze sprawą bardzo poważną. Życie lub śmierć. Bóg inaczej tego nie widzi. Kładzie na szali to, czy będę błogosławiony, czy to, że będę żył z dala od Bożego błogosławieństwa. Nie ma jakiejś drogi pośredniej, która by sprawiała, że mogę nie znać Boga i mogę być w 100% zadowolony ze wszystkiego, jak żyję, ze wszystkiego, co mnie spotyka. Kochani, w czasach Jezusa również były momenty, kiedy ludzie musieli dokonywać pewnych wyborów. Słyszeliśmy nawet dzisiaj o tym, kiedy Pan Jezus mówi, że nie przyszedłem na ziemię, aby przynieść pokój, ale miecz. Pan Jezus był świadomy, że jest księciem pokoju. Wiedział, że przyniósł ten pokój, że głosił ten pokój, ale czy wszyscy ludzie, do których mówił, przyjęli ten pokój? Czy wszyscy chętnie słyszeli o tym pokoju? Nie. Ewangelia Jana, 7:12, czytamy, że o Panu Jezusie rozprawiano niemalże każdego dnia, w każdym zgromadzeniu i w każdym momencie. Czytamy tutaj, a wśród tłumu wiele mówiono o Nim. Jedni powiadali, dobry jest, inni zaś mówili przeciwnie, przecież lud zwodzi. A więc znów widzimy wybory. Każdy człowiek w Izraelu, który spotykał się, który wtedy żył, wychodził na ulicę, był stawiany wobec jakiegoś wyboru. Ten, co widział cuda, uzdrowienie i ten, co był pod wrażeniem tych wychodzących demonów z ludzi uzdrowionych, szedł i mówił, to jest dobry człowiek, to jest pomazaniec Boży. On takie rzeczy czynił, jakich nikt do tej pory nie widział. A inni mówią, nie, on przyszedł zburzyć nasz porządek. On przyszedł założyć jakąś frakcję kolejną, stowarzyszenie religijne. A to, co robi, to są takie magiczne, ogłupiające ludzi sztuczki. Nie wierzcie temu, on lud przecież zwodzi. A oprócz tego w różnych klasach społecznych gotowało się, kiedy słyszeli i widzieli Jezusa Chrystusa na swoich ulicach. Bo oto Nikodem, wydawałoby się człowiek, który ma jasno i precyzyjnie określony pogląd, bo wiemy, co nieco o faryzeuszach. Ten człowiek uczony, dostojnik żydowski, jak o nim czytamy wieczorem, kiedy może zamykał się w swoim domu, analizował i dokonywał swojego wyboru. I mówi tak. Nie mogę przeczyć temu, co widzą moje oczy. Nie mogę przeczyć logice wynikającej z tego, że Bóg jest dobry, a znam takiego Boga. Ten człowiek w imieniu Boga dokonuje takich cudów. To jest niemożliwe, żeby pochodził od księcia ciemności, jeśli on takie rzeczy dokonuje. Dlatego też po cichu, w skrytości, wieczorem, nocą przychodzi do Jezusa i wypytuje go i mówi, mistrzu. Nazywa go mistrzem. Wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel, jako ten, który ma moc, bo przecież nikt, kto by nie był od Boga, takich rzeczy nie mógłby dokonywać. A więc widzimy, że Nikodem swojego wyboru również musiał dokonać. Każdy w tamtym czasie musiał jakiegoś wyboru dokonać i musiał stanąć po tej czy po innej stronie. Tego wyboru dokonali również bracia Jezusa. bo oto mówią, on jest pośród nas, my wiemy i znamy go od dziecka i nie widzimy w nim niczego, co by było czymś szczególnym. Czytamy w jednym z fragmentów, bo nawet bracia jego nie uwierzyli w niego. Takie oto słowa są zapisane. A więc tak było, że we własnej rodzinie nie był przyjmowany tak, jak powinien być przyjęty Syn Boży, Król Królów i Pan Panów. A już faryzeusze, 7 rozdział Ewangelii Jana, 48-49, wrzeli gniewem, bo ci ustawili się po zupełnie drugiej stronie barykady. Oni swój wybór mieli zdeterminowany ich wiedzą, ich uczonością, ich poglądem, ich interesami religijnymi, ich karierami, ich pozycją religijną pośród ludu i oni wiedzieli dokładnie, co mają na ten temat sądzić. Czy kto z przełożonych lub z faryzeuszów uwierzył w niego? Pytają prowokacyjnie i niemalże kpiąco, tylko ten motłoch, który nie zna zakonu, jest przeklęty. Przywódcy narodu, przywódcy religijni, którzy z taką pogardą mówią o ludziach, którym mają przewodzić, widzimy, jak traktują te owce, które Bóg dał im do pasienia. Kochani, i słucha tego wszystkiego Nikodem, bo był pośród nich i nagle zalewa go, podejrzewam, gorąca fala. On przed chwilą rozmawiał z Jezusem. On słyszał, co należy zrobić, aby być zbawionym. W uszach mu tętni takie pytanie czy stwierdzenie. Musisz się na nowo narodzić. Nic, co jest narodzone z ciała, do Królestwa Bożego nie wejdzie. Musicie się na nowo narodzić. I to mu w uszach brzmi, nie daje spokoju. I sercem, całym sercem myślę, jest przy Jezusie. A tu słyszy, czy może ty też jesteś Galilejczykiem? Czy może ty też dałeś się omamić i zwieść? Czy może ty też jesteś po stronie tego zwodziciela? Popatrzcie, jakie trudne czasami trzeba podejmować wybory, żeby stanąć po stronie Jezusa jednoznacznie i jednoznacznie powiedzieć tak, mój Pan, mój Mistrz jest niezawodną twierdzą, niezawodną warownią. Dlatego nieśmiało, może nie wprost, ale mówi o tym Nikodem do faryzeuszy. Słuchajcie, on nic złego nie uczynił. Nie godzi się wydawać sądu, zanim nie stwierdzimy, czy jest winny. Dlaczego tak pochopnie chcemy go osądzać? Nikodem stanął po dobrej stronie. Nikodem stanął po stronie Jezusa i wierzę, że w Królestwie Bożym ten akt odwagi nie był mu zapomniany. Kochani, uwierzyć to jest coś więcej niż tylko podpisać jakąś deklarację. Uwierzyć to jest coś więcej niż tylko opowiedzieć się od czasu do czasu w jakąś niedzielę czy jakieś święto po stronie chrześcijaństwa. Ale uwierzyć to jest coś bardzo poważnego. To pokochać Boga całym sercem, całą duszą, całym sobą i powiedzieć, Boże, moja dusza jest Tobą tak złączona z Twoim Duchem Świętym, że nie do rozerwania. Boże, całe moje życie zawierzam Tobie i stawiam siebie całego po stronie Królestwa Bożego. Ci, którzy byli świadkami Jezusa Chrystusa po Jego śmierci i po Jego zmartwychwstaniu, apostołowie, tydzień temu słyszeliśmy przejmujące słowa o Judaszu, który zrobił to, co zrobił. I po nim została luka, ta wyrwa, zostało ich tylko 11. Sporo o tym myślałem i czytałem i widzę, jak bardzo ważne jest, żeby było 12 właśnie tych, którzy mieli być świadkami Jezusa Chrystusa. To nie była scheda po Judaszu. To nie była jakiś wakat, który trzeba było zapełnić, bo diakonów tam gdzieś w księgach brakowało i musieli ten stan utrzymać. To nie było tak, że nie mogli jakiejś parafii obsadzić, bo brakowało im człowieka. Czytamy o tym, kiedy oni rozważają, co się stało, mówią, trzeba wyznaczyć tego, Trzeba, aby był ktoś między nami, kto od samego początku chodził z Jezusem, kto od samego początku był świadkiem tych wydarzeń, aby był świadkiem Jego zmartwychwstania. Świadek zmartwychwstania. Kluczowe słowo w tym wszystkim. Apostołowie byli, stali się świadkami zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Po momencie, kiedy był pogrzebany, po momencie żałoby, po momencie niepewności, przyszedł czas, kiedy jako ludzie napełnieni Duchem Świętym mieli z odwagą mówić zawsze i wszędzie o tym zmartwychwstałym. O tym, który ma moc na niebie i na ziemi. O tym, który ma moc zburzyć wszelką warownię. Dlatego tak ważne było, aby Maciej stał się świadkiem zmartwychwstania za cenę nawet utraty życia, za cenę pohańbienia, za cenę uznania apostołów nikim, niczym, jak pisał apostoł Paweł w jednym z listów. Dlatego kiedy myślę uwierzyć, dlatego kiedy mówię stanąć po stronie Jezusa, to wiem, że to znaczy pokochać Jezusa jak siebie samego. To wiem, że pokochać Jezusa bardziej niż swoje życie. Jakkolwiek by to górnolotnie nie brzmiało, taka jest prawda. I dzisiaj na podstawie Starego Testamentu chciałbym przez chwilę zastanowić się, czy pokazać, jak piękne odniesienia już 1000 lat przed narodzeniem Jezusa Chrystusa możemy czytać z pewnych historii opisanych w Starym Testamencie. Mam na myśli postawę przyjaźń i oddanie Jonatana, syna Saula, i Dawida, którego już wspominałem. Tak jakoś bliska mi jest ta historia, może dlatego, że w tym czasie, czytając Słowo Boże regularnie, właśnie jestem na księgach Samuelowych, ale piękne rzeczy zachęcające nas do opowiedzenia się po stronie Jezusa. Chciałem kilka takich myśli przedstawić. Otwórzmy pierwszą księgę Samuela, 18 rozdział. Może tylko zanim przeczytamy, króciusieńko w 2 zdaniach powiem, że fragment, który będziemy za chwilę czytać, miał miejsce, kiedy zawrzało w obozie izraelskim, bo oto wrócili z pogoni za Filistynami, a wcześniej młody Dawid, nikomu dotąd nieznany chłopiec, pokonał olbrzyma Goliata, który według szacunków, to zależy jaka miara była, czy egipska, czy inna, według tamtej miary egipskiej przyjmijmy, mógł ten mężczyzna Goliat mieć 2,60, 2,65, a z hełmem liczono nawet 2,80. Więc potężny człowiek, którego młody chłopiec pasterz pokonał rzutem, jednym kamieniem powalił go na ziemię. I kiedy przychodzi ten młody Dawid, prowadzony przez dowódcę Saula, Saul nawet nie wie, kto to jest. Mówi, kim jest ten mocarz? Kim jest ten siłacz? Przyprowadźcie mi go, bo ja go nie znam. I oto w tym momencie czytamy te słowa. A gdy dokończył rozmowy z Saulem, dusza Jonatana przylgnęła do duszy Dawida i umiłował go Jonatan jak siebie samego. I zabrał go Saul tegoż dnia z sobą i nie pozwolił mu już powrócić do domu jego ojca. Kochani, świadkiem tych wszystkich wydarzeń, tego całego zamieszania, tego całego radosnego podniecenia był Jonatan, syn Saula. Mężczyzna, tak myślę, około 30-letni w tamtym czasie. Mężny człowiek, sam dokonywał wielu bohaterskich czynów. Jakiś czas wcześniej, przed opisaną historią, ze swoim giermkiem na poletku o wymiarze 10x10 położył trupem 20 Filistyńczyków. To musiał być niezły żołnierz. To musiał być wojownik, który był w stanie tego dokonać. To był człowiek, któremu powierzono 1000 żołnierzy pod jego opiekę. W tamtym czasie, kiedy armia Saula liczyła 3000, to jest 1/3 wojsk. Chcę powiedzieć, przez to, że Jonatan nie był jakimś zakompleksionym chłopcem, który z zazdrością patrzył na Dawida, na to, co on zrobił i nie myślał, ach, cóż to się stało. To był książę, to był człowiek, który widział dokładnie, co dzieje się z jego ojcem, że ma stany depresyjne, że Bóg od niego odstąpił, że miewa takie odloty, jakbyśmy to powiedzieli, że rzuca w swoich bliskich, włóczniom. Człowiek niezrównoważony psychicznie, emocjonalnie, który jednego dnia jest na wyżynach, a drugiego dnia w totalnym dołku. I ten Jonatan miał prawo oczekiwać, miał prawo sądzić, że będzie następcą tronu, że będzie przewodził Izraelowi i że będzie miał wszystko, co może mieć król, a więc wszystkie zaszczyty, całą władzę i wszystko, co jest najpiękniejsze w tym wszystkim. Co zobaczył takiego w tym młodym, może 17-letnim chłopcu, który stoi przed jego ojcem, przed dowódcami, z zakrwawioną głową Goliata w ręku. Myślę, że ta głowa była taka wielka, że aż go przeważało na tą stronę, może nawet nie umiał jej tak mocno udźwignąć. Jakkolwiek by to makabrycznie dzisiaj wyglądało w naszej wyobraźni, kultury europejskiej, jakkolwiek by to było, jak powiadam, makabryczne, to wtedy była to oznaka, że ostatecznie zatriumfował nad swoim wrogiem. Miał jego miecz, miał jego tarczę i miał jego głowę. Już nic i nikt nie mógł przeszkodzić mu w celebrowaniu tego faktu, że oto wróg Izraela, przeciwnik Boży, leży u stóp, a jego głowa jest w ręku Dawida. Obraz zwycięzcy. To musiało pierwsze rzucić się w oczy Jonatana, że jego dusza tak bardzo przylgnęła do duszy Dawida. Bo to patrzy młody chłopiec, z jaką pewnością on stoi, z jaką podniesioną głową, z jaką dumą, ale jednocześnie spokojem. Kochani, to nie był chłopiec, który wygrał Must Be The Music czy jaki inny teleturniej, który stoi przed Saulem i krzyczy podekscytowany, trzęsie się cały i mówi: jest, jest, Saulu, udało się, trafiłem, on naprawdę został zabity. Nic z tego nie miało miejsca. To był mąż Boży, który wiedział, w czyim imieniu wystąpił przeciwko Goliatowi i wiedział, czego Bóg dokonał przez jego rękę, przez jego proce i przez ten kamień, który został tak celnie wypuszczony. To był mąż Boży, który wykonał dzieło i to, myślę, w pierwszym rzędzie, czy na czele zobaczył Jonatan, który powiedział: tak, Boże, znałem Ciebie do tej pory, bo pokładałem swoją nadzieję, jak się wybierałem przeciwko tym czatom filistyńskim. Powierzałem Tobie tą wyprawę, ale teraz widzę, że kiedy Ty jesteś z tym młodzieńcem, to naprawdę jesteś pośród nas obecny. Kochani, kiedy myślę i kiedy przedstawia ten obraz zwycięskiego Dawida, czy niepodobny obraz Jan widział na wyspie Patmos, kiedy skulony, kiedy przerażony Bożą obecnością widzi Chrystusa i słyszy ten głos, który brzmi w jego uszach: byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła. Oto co znaczy ustawić się po stronie Bożego autorytetu. Oto co znaczy postawić się po stronie zwycięzcy. Dlatego tak bardzo wiele podobieństw widzę pomiędzy naszym Zbawicielem a tym Dawidem, który w tamtym czasie był Bożym namaszczonym pomazańcem. I Jonatan, który, jak powiadam, wszystko ma, tak bardzo pokochał Dawida, tak bardzo się z nim zaprzyjaźnił, tak bardzo powierzył mu swoje, że tak powiem, nawet serce, że powiedział: muszę trzymać się go kurczowo. Muszę być z nim w wielkiej przyjaźni. Nie może być, bo kochając Dawida, kocham Boga, któremu on służy. Będąc z nim w przyjaźni, jestem z przyjaźni z Bogiem Wszechmogącym. Dlatego czytamy i czytaliśmy, że Jonatan oddał Dawidowi wszystko. Pierwszym aktem jego przyjaźni, miłości do Dawida było to, że zdjął swój płaszcz. Płaszcz zawsze był symbolem dostojeństwa, płaszcz zawsze był symbolem wagi tego, który nosi ten płaszcz. I mówi: proszę Dawidzie, mój płaszcz Tobie daję. Za chwilę zdejmuje kubrak, czy swoją zbroję, co tam miał na sobie. Czytamy, że ubranie nawet swoje oddał Dawidowi. Oddał mu swój miecz, oddał mu swoją zbroję. Tylko w bieliźnie prawdopodobnie stał przed Dawidem i mówi: bracie mój, oddaję tobie wszystko, co mam. Jakiż obraz naszego oddania się Jezusowi Chrystusowi. Kiedy śpiewaliśmy, wszystko tobie dziś oddaję. I czy tak jest? Wtedy dopiero stajemy po stronie Jezusa, kiedy oddajemy mu wszystko, co mamy. Naszą dumę, naszą pychę, nasze możliwości, nasze zdolności, naszą teraźniejszość, naszą przyszłość, wszystko, kiedy jesteśmy w stanie złożyć u stóp Jezusa, tak jak zrobił to Jonatan. Nieco dalej, kiedy czytamy historię ich przyjaźni, ich bliskości, ich wzajemnych relacji, to w 20 rozdziale tejże księgi pierwszej Samuelowej, w 4 rozdziale czytamy: i odpowiedział Jonatan Dawidowi: czego tylko życzy sobie twoja dusza, uczynię to dla ciebie. Popatrzcie, nie wystarczy tylko coś zewnętrznie pokazać. Nie wystarczy czegoś zamanifestować poprzez zdjęcie płaszcza czy oddania do dyspozycji mu jego broni, ale deklaracja: Dawidzie, czegokolwiek byś potrzebował, zawsze możesz liczyć na moją pomoc, zawsze będę stał obok ciebie, ja oddaję siebie samego tobie do dyspozycji. I znów nasze przyjście, nasze opowiedzenie się po stronie Jezusa Chrystusa to coś więcej niż pusta deklaracja, to coś więcej, bo to idzie za tym, że daję siebie samego, swoje życie, wszystko co mam na każde, jakbym to powiedział, wezwanie mojego Zbawiciela. I to jest piękne, że te obrazy, te odniesienia się tak nawzajem przenikają. Przychodzi czas, kiedy Dawid był w jeszcze większych kłopotach. Kiedy Dawid musiał uciekać, musiał tułać się, kiedy musiał chronić się po obcych królach, kiedy chronił się w osiedlu prorockim, kiedy uciekał, kiedy nie miał przy sobie nawet scyzoryka do obrania jabłka, kiedy nie miał nic przy sobie z broni, a jeden z kapłanów mówi: słuchaj, leży tutaj zawinięty w szatę miecz Dawida, Goliata, przepraszam, weź go sobie. A ten wziął go do ręki, mówi: dobry będzie, jest super, fajny. Ale uciekał przed Saulem i miał serce rozdarte, bo z jednej strony mówi: toć to Boży pomazaniec. Nie mogę go zabić, nie mogę się przeciwko niemu zbuntować. A goni mnie jak psa po tych górach. Ja już nie nadążam, nie mogę. A Jonatan, jego przyjaciel serdeczny, który wszystko mu oddał i który mówi: siebie samego tobie daję, cały czas wypatrywał, gdzie jest Dawid. Dowiadywał się, gdzie on jest. A może nie ma co jeść, a może jest w jakiejś biedzie, a może trzeba mu pomóc. I wybiera się w odwiedziny do Dawida, szuka go tam pośród tego pustkowia i znowu przychodzi moment, kiedy spotyka się z Dawidem po jakimś czasie i mówi: nie, Dawidzie, ja nie zapomniałem. Ja wcale nie myślę, że jeśli teraz uciekasz, to ty naprawdę już straciłeś Boże pomazanie. Ty będziesz królem nad Izraelem, wyznaje mu w którymś momencie. Ty będziesz królem nad całym Izraelem, a ja, jeśli zechcesz, będę drugim po tobie. Bo to, że ojciec mój nie będzie królem, to, że ojciec stracił namaszczenie, to ja to wiem i on już to wie. Popatrzcie, oddać Jezusowi wszystko, co mam. Zawierzyć mu całego siebie i uznać go swoim królem. Bo w tym momencie Jonatan uznał Dawida swoim królem. Czy my nie powinniśmy ogłaszać naszego Pana, naszego Zbawiciela królem, Panem i wszystkim, co mamy najcenniejsze. Mało tego, w 20 rozdziale, 15 wersecie pierwszej Księgi Samuelowej czytamy jeszcze słowa, które są jakąś deklaracją. Dawid nie tylko powierza swoje życie, nie tylko uznaje królem Dawida, przepraszam, Jonatan, ale mówi również o tym, to też nie zaprzestań darzyć swoją przychylnością Twojego domu, mojego domu po wszystkie czasy, a gdy Pan wytępi wszystkich wrogów Dawida z powierzchni ziemi. Kochani, Jonatan mówi: Dawidzie, Ty będziesz królem, Twoja ręka będzie dzierżyła władzę nad całym Izraelem. Może mnie już nie będzie, ale pamiętaj, bądź przychylny mojej rodzinie. Pamiętaj, bądź miły dla tych moich potomnych, którzy po mnie zostaną. Nie rób tak jak inni królowie, którzy wycinają, którzy robią porządek wokół siebie, żeby nie mieć rywali. Czy nie jest to tak, kiedy przychodzimy do Jezusa, kiedy powierzamy Mu siebie samego, kiedy powierzamy Mu swoje życie, kiedy uznajemy Jezusa królem, to nie jest tak, że mówimy: Panie Jezu, wszystko, nasze domy, nasze rodziny oddajemy w Twoje ręce, bo napisane jest: uwierz Ty, a będziesz zbawiony Ty i dom Twój. Jakże mocno dzisiaj tą deklarację wyznaję na nowo i na nowo. Nie zaprzestań darzyć swoją przychylnością mojego domu po wszystkie czasy. Kochani, jakże prorocze słowa wypowiedział wtedy Jonatan, bo on, który miał za kilka lat, nie wiem jaki to był okres czasu, zginąć z ręki Filistyńczyków, w tym czasie miał młodego chłopczyka. Kiedy zginął Jonatan, Mefiboszet, jego synek, miał 5 lat. I kiedy ta tragiczna wieść dotarła, że zginął Saul, jego synowie, między innymi Jonatan, to służąca, która trzymała to dziecko na rękach, z tego przerażenia upuściła Mefiboszeta i chłopczyk połamał sobie nogi do tego stopnia, że był już kaleką do końca życia. I chociaż wiele było dramatów na dworze Dawida, chociaż wiele dramatycznych okoliczności miało miejsce, to jednak przyszedł czas, kiedy Dawid sobie przypomniał: obiecałem coś, dałem słowo, dałem porękę, i Mefiboszet będzie przy moim stole gościem, będzie spożywał do końca swoich dni. A więc, kochani, piękne obrazy, którymi chcę się dzielić, które mówią o tym, jak bardzo powinniśmy być blisko naszego Pana, blisko naszego Zbawiciela. I w pierwszej księdze Samuela, ale już w 23 wersecie, na koniec, chciałbym przeczytać jeszcze jeden fragment, który mówi o tym, że relacja przyjaźni, miłości, oddania, złączenia dusz w jedno Jonatana i Dawida była i trwała na przekór wszystkim i na przekór wszystkiemu. Bo oto znów po jakimś dłuższym czasie Jonatan odszukuje Dawida, spotyka się z nim i ten werset 18 mówi: i zawarli obaj przymierze przed Panem i pozostał Dawid w Choreszy, a Jonatan poszedł do swojego domu. A więc widzimy, że oddanie się, postawienie nogi swojego życia po stronie Jezusa nie jest aktem jednorazowym. To nie jest tak, że 20 lat temu czy 15 powiedziałem: tak, Panie Jezu, pozwoliłem się ochrzcić, a później byle do tego dnia zbawienia dotrwać. Kochani, to przymierze pomiędzy nami a naszym Bogiem, przymierze pomiędzy Jezusem a moim życiem, moją duszą, powinno być odnawiane dzień po dniu. Dzień po dniu. Każdego dnia powinniśmy myśleć, co zrobić, żeby więcej i bardziej kochać Jezusa. To nie dlatego, że nasz Pan zapomina. To nie dlatego, że On mówi: no dawno nie był u mnie w modlitwie, to pewnie to przymierze już jest nieważne. Nigdy Bóg tego nie uzna. Jego przymierze jest wieczne, ale to my, dla naszego dobra, tak jak pastor powiedział, to nam powinno zależeć na tym, żeby szukać oblicza Boga, Jego społeczności i być blisko Niego. Dlatego czytamy: i zawarli obaj przymierze po raz kolejny. I po raz kolejny znów była deklaracja: Dawidzie, bądź mi przyjacielem do końca moich dni. Kochani, nawet jeśli stoimy po stronie Jezusa, już kończąc, powinniśmy pamiętać, w naszym codziennym życiu, w naszych codziennych modlitwach, w naszym codziennym rozważaniu Słowa Bożego, szukaniu tego, co dobre, a wiele dobrego, myślę, jeszcze czeka nas i wiele ekscytujących rzeczy przeżywania obecności Bożej przed naszym zborem. Jestem takiej myśli, to pamiętajmy, to przymierze, to wyznawanie naszych słabości, to wyznawanie naszego zmęczenia, to wyznawanie tego, z czym nie radzimy, to wreszcie pytanie o dalsze plany, to konsultowanie tych planów z Jezusem powinno być rzeczą codzienną jak oddychanie. Kiedy czytałem inne fragmenty, które mówią o przyjaźni Dawida i Jonatana, to czytam w jednym z tłumaczeń, że ich serca zostały z sobą złączone, ale w taki sposób, jakby zostały z sobą stopione w jedno, jakby zostały z sobą zespawane, jakby nie można już ich było rozdzielić. Jeśli będzie taka postawa moja, twoja, jeśli obok Jezusa po jego stronie z taką determinacją będziemy stali, wierzę, że wiele błogosławieństwa, wiele dobrego czeka nasze życie. Dlatego chciałbym poprowadzić w takiej krótkiej modlitwie nas, kochani. Może powstańmy już teraz na nogi, bo ta modlitwa może mieć dwojaki wymiar. I myślę, że każdy z nas ma tu możliwość spojrzenia w głąb siebie. Czy dokonałem już tego wyboru i czy opowiedziałem się po stronie Jezusa Chrystusa, czy jeszcze nie? A więc dokonaj właściwego wyboru. Stań po właściwej stronie. Kiedy będziemy się modlić, możesz siebie przed tronem Bożym postawić i powiedzieć: tak, Panie, nie ma miejsca na półśrodki. Nie ma miejsca na udawanie. Chcę stanąć obok Ciebie, a jeśli czegoś nie rozumiem, to mi to pokażesz. Ale jeśli jesteś bratem, siostrą, wierzącym i też miewasz różnego rodzaju zachwiania, zwątpienia, pamiętaj, ta przyjaźń ze strony Jezusa jest wieczna, nierozłączna, ale tą przyjaźń trzeba podsycać, odnawiać, przychodzić i o niej pamiętać. Z naszej ludzkiej strony, tak bardzo słabej. A więc w społecznej modlitwie zechciejmy teraz przyjść i podziękować Bogu za Jego łaskę. Kochany Zbawicielu, dziękuję Tobie za to, że Ty masz dla nas rzeczy najlepsze. Ja pragnę opowiadać się każdego dnia po Twojej stronie. Każdego dnia wykonywać czy dokonywać tych dobrych wyborów, które będą stawiały mnie po stronie Twojego Królestwa. To Twoja łaska, to Twoje zmiłowanie i fakt, że jesteś zwycięzcą, że w Twoim ręku są klucze śmierci i piekła. Ty, Panie, stanąłeś, zwyciężyłeś śmierć. Ty jesteś Panem Zmartwychwstałym, dlatego dziękuję Tobie za to, że będąc, mając u boku takiego mistrza, takiego Pana, możemy czuć się i my również niezwyciężeni, bo jesteśmy po Twojej stronie. Ty, Panie, zaliczyłeś nas w poczet swoich dzieci. Jeżeli na tym miejscu są osoby, jeżeli jest ktoś, Panie, a Ty przecież patrzysz w serca, znasz i widzisz, to proszę, dotknij dzisiaj, Panie, tych potrzeb, żeby osoby, Panie, przyjaciele na tym miejscu nie musieli dłużej męczyć się, nie musieli dłużej zadawać sobie tych pytań. Niech opowiedzą się po stronie Twojego Królestwa. Niech staną po tej stronie, która zwycięża, po stronie Królestwa Bożego. Nas, Panie, proszę, tych, którzy idziemy za Tobą, którzy usiłujemy, Panie, być lepszymi, a tak często polegamy na własnych siłach, tak często polegamy na własnych możliwościach, tak często znajdujemy, Panie, wiele powodów, aby nie iść w 100% za Tobą, Panie. Proszę, pociągaj nas ku sobie, bo tak jak deklarowaliśmy, że pójdziemy za Tobą, że wszystko składamy u Twoich stóp, całe nasze ja, że stawiamy się do Twojej dyspozycji, tak też, Panie, chcemy, aby nasze domy były błogosławione, abyśmy byli bezpieczni i aby, Panie, to przymierze, które zawarliśmy z Tobą i to przymierze, które zawarłeś z nami, a widziałeś to, Panie, już przed założeniem świata. Tak niech będzie, Panie, aby nasze życie było zwycięskie, owocne i błogosławione. Wszystkie dni przed nami niech będą pełne tego, co dobre i błogosławione. Alleluja. Amen. Amen.